Dla kogoś niezorientowanego, o co biega, start do biegu maratońskiego może być bardzo dezorientującym doświadczeniem. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto nie ma pojęcia, o co chodzi w biegu maratońskim czy kimkolwiek innym, widzi to właśnie wydarzenie. Widzi grupę ludzi, których właściwie rozebrano do absolutnego minimum. Prawda? Nic więcej już dla przyzwoitości nie można z nich ściągnąć. Co więcej, nałożono na jakieś numery, tak jakby przestali być ludźmi z imienia i nazwiska, stali się tylko jakimiś tam numerami, do których się trzeba jakoś odnosić. I widać, że ci ludzie są tym wszystkim podenerwowani, bo cały czas ruszają się w miejscu, podskakują, rozciągają, rozglądają na boki, a niektórzy odwrotnie, niektórzy są tak skupieni, jakby chcieli, żeby cały świat dookoła z nich zniknął. I nagle ktoś krzyczy i wszyscy zamierają bez ruchu, niektórzy aż się kulą ze strachu, pada strzał i wszyscy rzucają się do panicznej ucieczki. Mało co się nie stratuje, aż cud, że się nie stratowali, biegną przed siebie, byle dalej od tego szaleńca z pistoletem. A ludzie, którzy na to wszystko patrzą, tłum gapiów, który jest gdzieś tam z przodu, zamiast stanąć w ich obronie, tylko wiwatuje, tylko każe im biec jeszcze szybciej. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to wygląda na polowanie na ludzi. Prawda? Oczywiście to jest absurd. Ale taki absurd bardzo łatwo jest sobie stworzyć, jeżeli tracimy z oczu cały obraz rzeczy. Bo jeżeli nie wiemy, na czym polega bieg maratoński, jeżeli zapominamy, że to nie chodzi o to, żeby uciec ze startu, ale żeby dobiec do mety, to możemy stworzyć sobie najróżniejsze, szczerze mówiąc absurdalne, głupie koncepcje na temat tego, o co w tym wszystkim chodzi. I tak samo jest w tej serii, w tym, co mówimy. Wiecie, kiedy stracimy z oczu nasz cel, ten nadrzędny cel, do którego dążymy, jeżeli weźmiemy sobie tylko kazanie sprzed 2 tygodni albo sprzed tygodnia i nie będziemy patrzyli na nie w kontekście całej prawdy Pisma Świętego, to możemy dojść do różnych absurdalnych wniosków. Więc dzisiaj, dzisiejsze kazanie, dzisiejsze nabożeństwo poświęcimy, żeby spojrzeć na to wszystko w kontekście celu. Jeżeli pamiętacie, przez ostatnie 2 tygodnie posługiwaliśmy się takim modelem. Zaczęliśmy od powiedzenia tego, że często, jeżeli chodzi o świętość, to stawiamy sprawę do góry nogami. Stawiamy to na głowie. Czyli myślimy, że świętość jest jakimś wielkim, niewyobrażalnym stanem, do którego my jako chrześcijanie mamy dążyć. Robimy ze świętości coś tak obszernego, zawierającego w sobie tak wiele treści, że ona wyrasta gdzieś prawie aż ponad niebo. Święty jest Bóg, więc wszystko, co myślimy o świętości, przyrównujemy do tego, co wiemy o Bogu. I zakładamy, że naszą drogą do tej świętości jest przede wszystkim bezgrzeszność. To, żeby najpierw całkowicie wyplenić grzech ze swojego życia. I jeżeli komuś z nas się to uda, a podchodzimy do tego coraz bardziej sceptycznie, bo widzimy, jak wygląda nasze życie, że te zmagania z grzechem wcale nie są takie łatwe. Jeżeli komuś z nas się to uda, to wtedy kolejnym etapem jest to, żeby w ogóle wznieść się niemalże ponad tą ziemię. Żeby oddzielić się od wszystkiego, co może być cielesne. I dopiero wtedy, kiedy mamy ze sobą ten pierwszy i ten drugi etap, mamy jakąkolwiek szansę na to, żeby być świętymi. Więc przez ostatnie 2 tygodnie próbowaliśmy ten model odwrócić. Mówiliśmy o tym, że żeby postawić to wszystko na nogach, żeby to zobaczyć tak, jak rzeczywiście mają się sprawy, musimy sobie uświadomić, że to świętość jest początkiem wszystkiego. I to świętość rozumiana nieco wężej, niż przywykliśmy do niej myśleć, rozumiana na sposób, który jest związany z samą istotą świętości ze Starego Testamentu, czyli odłączenie od rzeczy pospolitych, od rzeczy zwyczajnych i poświęcenie danej rzeczy, danej osoby Bogu. Mówiliśmy o tym, że początkiem naszej drogi do Boga, upodabniania się do Boga, jest to, że Bóg staje się tym nadrzędnym kryterium, według którego oceniamy wszystko w naszym życiu. I wtedy, kiedy już podejmiemy tę decyzję, że to Bóg będzie tym, według którego wszystko oceniamy, czerpiemy moc ze świata, który ma dopiero nadejść. Ze świata, który dopiero przyjdzie w pełni, zamanifestuje się w pełni wtedy, kiedy Chrystus powróci tu na ziemię, ale który już zaczyna się manifestować w nas, dlatego że mamy Bożego Ducha Świętego. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że Duch Święty, którego Bóg wylał na pierwszych uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, był właśnie znakiem nadchodzącego Królestwa Bożego, które zaczyna manifestować się już tu i teraz, mimo iż w pełni nadejdzie dopiero wtedy, kiedy Chrystus powróci do nas w swojej chwale. I to właśnie czerpiąc z Ducha Świętego, że jakby żyjąc realnością tego królestwa, które dopiero ma nadejść, stajemy się nieziemscy, mimo iż żyjemy na tej ziemi. Jesteśmy nie z tego świata, choć na tym świecie żyjemy. A dzisiaj przyszedł czas, żeby pomówić o bezgrzeszności. Bo wiecie, to naprawdę jest naszym celem. Kiedy Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to on naprawdę ma to na myśli. To nie jest tylko jakieś stwierdzenie po to, żeby nas przytłoczyć, nie jest tylko jakieś stwierdzenie, żeby nas zainspirować, ale to jest prawda, której Bóg od nas oczekuje. Wiecie, gdy patrzymy na Nowy Testament, jest w nich wiele wersetów, które mówią o tym, co jest naszym celem. Naszym celem jest być bez nagany, bez skazy przed Bogiem w dniu, kiedy powróci Jezus Chrystus. I tych wersetów właściwie możecie znaleźć niemal w każdym liście Nowego Testamentu. I co ciekawe, jakby ten cel jest przypisany niemalże każdej liczącej się postaci w Biblii. Sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus pragnie przysposobić sobie Kościół bez jakiejkolwiek skazy lub mazy lub czegoś w tym rodzaju po to, żeby był przed Nim święty, gdy powróci. Apostoł pisze, że jego celem jest, aby adresatu swojego listu przysposobić do tego, żeby byli nienaganni przed Bożym obliczem. Piotr, pisząc do nas, mówi, że to waszym celem powinno być, żebyście, gdy przyjdzie Chrystus, stanęli przed Nim czyści i nienaganni. To jest nasz cel. To jest ta meta, do której zdążamy. I jeżeli o tym zapomnimy, jeżeli to zgubimy z oczu, to rzeczywiście możemy dojść do różnych absurdów. Naszym celem jest być bezgrzesznymi. Naszym celem jest być czystymi, nienagannymi. Naszym celem jest żyć bez grzechu. Tylko czy to nie znaczy, że wracamy właściwie do tego samego modelu, od którego zaczęliśmy? Czy ta bezgrzeszność nie jest właściwie powrotem do tego, co mówiłem 2 tygodnie temu, że nie powinniśmy od tego zaczynać? Wiecie, nie. Bo różnica w tych dwóch modelach, różnica w tych dwóch podejściach naprawdę zmienia, jak to wszystko działa. Wystawię was na cierpliwość, bo znowu będę to odwracał. Mówiliśmy o tym, że tak wygląda kwestia świętości postawiona na głowie. I kiedy patrzymy na to w ten sposób, to wszystko jawi nam się jako pewne etapy, prawda? Jeżeli chcesz być święty, najpierw skup się na tym, żeby być bezgrzesznym. Jeżeli w jakiś sposób uda ci się to osiągnąć, no to wtedy przejdź do kolejnego etapu i postaraj się wyplenić ze swojego życia wszystko, co może być cielesne, wszystko, co może być ziemskie. A jeżeli w jakiś sposób uda ci się to osiągnąć, no to wtedy będziesz mógł zacząć aspirować do świętości. Te rzeczy wydają się być takimi etapami, przy czym ten pierwszy etap jest tak wysoko nad nami, że właściwie jesteśmy zniechęceni. Nie chce nam się nawet próbować na to wspinać. Bo okej, zaczynamy, próbujemy, patrzymy na to, co jest grzeszne w naszym życiu, przychodzimy do Boga, wyznajemy to i prosimy, żeby pomógł nam z tym walczyć i jeden dzień, dwa dni, trzy odnosimy na tym zwycięstwo, a później pojawia się grzech w naszym życiu. Potykamy się, upadamy i dochodzimy do wniosku, że wracamy do punktu wyjścia, że znowu jesteśmy w punkcie zero i trzeba zaczynać od samego początku. Więc próbujemy jeszcze raz. I znowu upadamy i znowu wracamy do punktu zero. Więc próbujemy jeszcze raz i znowu wracamy do punktu zero i za którymś razem mówimy sobie, a po co próbować dalej? Bo nikt nie jest święty. Bo taka jest rzeczywistość. No trudno, każdy jakoś grzeszy. I w związku z tym, kiedy patrzymy na to jako etapy, to właściwie dochodzimy do wniosku, że nie ma co nawet próbować iść wyżej. Ale kiedy odwrócimy rzeczy tak, jak powinny mieć miejsce, to okazuje się, że to nie są wcale etapy, ale to jest rzecz, której jedna wypływa z drugiej. Bo wiecie, kiedy ja czynię Boga swoim nadrzędnym kryterium, kiedy ja całe swoje życie oceniam według tego, czy to mnie przybliża do Boga, czy od Niego oddala, i później, kiedy w oparciu o tę decyzję ja decyduję się żyć według praw królestwa, które ma nadejść, według praw tego nowego świata, które kiedyś nastanie tu na ziemi i w niebie, kiedy będzie absolutna zgodność pomiędzy tym, czego Bóg pragnie i czego my pragniemy dla siebie samych i dla siebie nawzajem, to wtedy bezgrzeszność jest właściwie najłatwiejszą sprawą. W pewnym sensie ona staje się niemalże produktem ubocznym. Właściwie, jeżeli skupimy się na tych dwóch pierwszych rzeczach, jeżeli zadbamy o to, żeby Bóg był tym nadrzędnym kryterium i będziemy starali się w mocy Ducha żyć tak, jak będziemy kiedyś wszyscy żyli, to bezgrzeszność staje się po prostu produktem ubocznym tego, co czynimy na co dzień. Czymś zupełnie naturalnym, czymś zupełnie oczywistym, niemalże przychodzącym nam bez wysiłku. Wiecie, to jest niesamowite, ale bezgrzeszność to jest naturalny stan dla nas, chrześcijan. Naturalny w tym sensie, że jeżeli robimy to, co powinniśmy robić, i to nie w sensie jakiegoś starania się, zasłużenia sobie na zbawienie z uczynków, ale właśnie zwracania się ku Bogu i czerpania z Jego mocy, to wtedy bezgrzeszność będzie czymś, co będzie naturalnie z nas wypływać. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście zawiera taki ciekawy paradoks, jeżeli pamiętacie. Mówi w trzecim rozdziale o tym, że kto się z Boga narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew, gdyż ziarno Boże jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Ten posiew Boży, ziarno Boże to jest właśnie nic innego jak Duch Święty. Czyli mówi wprost, jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz grzeszyć. Okej, no i patrzę w lustro i widzę, że grzeszę, no i do jakiego wniosku mogę dojść? Że nie jestem chrześcijaninem. Ale nieco wcześniej apostoł Jan pisze coś, co właściwie wydaje się zaprzeczać samemu sobie. Bo mówi o tym, że wszyscy grzeszymy i jeżeli zgrzeszycie, dzieci moje, czyli pisze do chrześcijan, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u ojcach, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Czyli popatrzcie, są takie dwa obrazy. Z jednej strony mówi, że jako chrześcijanie to my właściwie nie grzeszymy. Nie możemy grzeszyć, nie powinniśmy grzeszyć. Ale jeżeli ktoś zgrzeszy, to mamy orędownika u ojca. Wiecie, kiedy patrzymy na to w tym modelu postawionym do góry nogami, no to jest właściwie problem, no nie? Bo w końcu jesteśmy bezgrzeszni czy nie? Możemy osiągnąć tą bezgrzeszność czy nie? Ale kiedy popatrzymy tutaj, kiedy zobaczymy, że bezgrzeszność jest naturalną konsekwencją tego, że poszliśmy za Bogiem i że idziemy za Nim w mocy Ducha Świętego, to widzimy, że to jest dokładnie to, o czym pisze apostoł Jan. Ci, którzy narodzili się z Boga, w naturalny sposób będą żyli w oddzieleniu od grzechu. Ci, którzy mają w sobie Ducha Świętego, jeżeli chodzą w Duchu Świętym, dla nich wolność od grzechu będzie czymś naturalnym. A jeżeli zgrzeszą, a jeżeli zdarzy się im zgrzeszyć, to wtedy mamy wszyscy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który stawia się za nami. Wiecie, o tym też mówiliśmy chyba na początku, że kiedy mamy ten odwrócony model świętości, to właściwie każdy, komu udaje się żyć bez grzechu przez 3, 4, 5 dni, 2, 3 tygodnie, zaczynamy patrzeć na niego jak na jakiegoś akrobatę, jak na człowieka, który chodzi na rękach. I zastanawiamy się, jak długo on jeszcze wytrzyma. Nie? I wiadomo, że ręce nie służą do chodzenia, więc prędzej czy później każdy z nas pada na głowę. Ale kiedy odwrócimy to i postawimy na nogach, zobaczymy, że to jest naturalny wyraz naszej chwały dla Boga. Bóg nas zbawił, Bóg dał nam Ducha Świętego i teraz my, będąc Mu posłusznymi, żyjemy w oddzieleniu także od grzechu. Ręce przestają służyć do chodzenia, a służą do tego, żeby podnieść je do Boga chwale, tak jak być powinno. Czyli pierwsza rzecz, to pokazuje nam, że bezgrzeszność jest możliwa. Że ten cel, do którego zmierzamy, jest możliwy. To nie jest jakiś ideał nieosiągalny, ale coś, co możemy osiągnąć. Po drugie, ten model pokazuje nam, co mamy robić. Co mamy robić, aby żyć w tej bezgrzeszności. Popatrzcie. Jeżeli żyjemy według tego modelu, jeżeli zaczynamy od bezgrzeszności, pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na myśl, to jest, co jest grzechem. Prawda? Bo jeżeli mam być bezgrzeszny, to ja muszę wiedzieć, czego się wystrzegać. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy tego modelu, to drugą rzeczą, która przychodzi nam na myśl, to jest, na czym polega bycie nie z tego świata, na czym polega nieziemskość. Bo skoro mam się oddzielić od tego świata, to ja muszę wiedzieć, czym jest świeckość, muszę wiedzieć, czym jest światowość. I w związku z tym zaczynamy tworzyć całe różne kodeksy, różne listy rzeczy, których chrześcijanie robią i których nie robią, po to, żeby uciekać od grzechu, po to, żeby wystrzegać się grzechu, po to, żeby wystrzegać się splamienia przez świat. Moim pierwszym pytaniem w takim modelu jest, powiedz mi, co jest grzechem, żebym wiedział, czy ja mogę to robić, czy nie. Powiedz mi, jak mogę oddzielić się od tego świata po to, żebym mógł być nie z tej ziemi, nie z tego świata. Czyli zachęcamy siebie właściwie do tego, żeby tworzyć kodeksy, zachęcamy siebie do tego, żeby popadać w legalizm. Natomiast kiedy odwrócimy to tak, jak rzeczy powinny mieć miejsce, pytaniem nie brzmi już, jak rozumieć ten kodeks, ale skąd właściwie te rzeczy biorą się, skąd mamy to wiedzieć. I wiecie, jeżeli chodzi o Ewangelię, tak naprawdę Ewangelia polega na upraszczaniu wielu rzeczy. Myślę, że apostoł Paweł i w ogóle wszyscy autorzy ksiąg biblijnych byliby trochę przerażeni, gdyby zobaczyli nasze biblioteki teologiczne. Nie? Że z jednego listu, który w Biblii zajmuje kilka stron, my tworzymy całe tomy komentarzy. Właściwie sobie jeszcze bardziej to wszystko rozszerzając i komplikując. Bo kiedy przyszedł Jezus, kiedy On rozmawiał z ludźmi, mówił o Bogu, mówił o Ewangelii w sposób bardzo prosty, upraszczając wszystko. W tradycji żydowskiej jest 614 przykazań. I oprócz tego są jeszcze tak zwane midrasze, które są komentarzami do tych przykazań, po to, żebyśmy wiedzieli, jak dokładnie sprawować je w praktyce. Więc w porównaniu z 614 przykazaniami, jeżeli zapytacie chrześcijanina, ile jest przykazań, odpowie wam 10, no to właściwie już jest bardzo duże uproszczenie, prawda? Z 614 do 10, no to jest o wiele prościej. Ale to i tak za dużo. Bo jeżeli pamiętacie, kiedy Jezusa zapytano, które przykazanie jest najważniejsze, to On powiedział, że w gruncie rzeczy wszystko da się sprowadzić do dwóch. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego i na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Czyli wszystko to, co było napisane przed nim, można sprowadzić do dwóch przykazań. Będziesz kochał Boga, to Jego uczynisz swoim najważniejszym kryterium wszystkiego, co się w twoim życiu dzieje i będziesz kochał swoich bliźnich tak jak siebie samego. Będziesz w swoim postępowaniu z innymi ludźmi realizował prawa królestwa tego, które ma dopiero nadejść. Zamiast rozszerzać listę rzeczy, które musimy pamiętać, robić, nie robić, skupiamy się właściwie na dwóch zasadach. Na tym, żeby we wszystkim, co robimy, podobać się Bogu, zbliżać się do Niego i żeby w swoim postępowaniu z innymi ludźmi żyć tak, jak kiedyś wszyscy będziemy żyć. Przedkładając potrzeby jedni drugich nad swoje. Uważając jedni drugich za wyższych od siebie. Nosząc brzemiona jedni drugich, pomagając jedni drugim. Dbając i zabiegając jedni o drugich, robiąc to wszystko w miłości. Czyli kiedy ja sobie odwrócę ten model tak, jak powinien być, to ja też wiem, co powinienem robić. I nie muszę szukać wiele list, nie muszę zastanawiać się przy każdej nowej rzeczy, która pojawia się na świecie, czy to będzie grzechem, czy nie, czy chrześcijanie mogą oglądać telewizję, czy nie, czy chrześcijanie mogą korzystać z internetu, czy nie. Bo takie dyskusje też czasami toczyły się wśród chrześcijan. Ale ja zadaję sobie pytanie, czy to mnie przybliża do Boga i czy robiąc to, ja będę okazywał miłość innym ludziom. I w końcu, co najważniejsze, właściwie postawiony model daje mi też moc do robienia tego, co powinienem. Oszczędzę już tego obracania, bo znowu się zakręcę, ale już wiecie, o co chodzi. Jeżeli postawimy świętość na głowie, jeżeli to bezgrzeszność jest początkiem, to w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej, czujemy się bezsilni. Bardzo szybko czujemy się bezsilni. Grzech, świętość, uświęcanie się stają się słowami, które wypowiadamy, ale do których nie przywiązujemy żadnego znaczenia, bo próbowaliśmy i nieraz próbowaliśmy i się nam nie udawało. Mówimy sobie, okej, tutaj na ziemi nikt nie zdoła temu sprostać. Ale kiedy postawimy ten model tak, jak powinno być, kiedy uświadomimy sobie, że zaczynamy od tego, że idziemy za Bogiem i że czerpiemy moc z Niego, to okazuje się, że my mamy moc, żeby to zrobić. Że nie tylko wiemy co, ale też mamy pomoc jak. Bo Duch Święty, który jest w nas, daje nam moc do robienia tego, co inaczej byłoby dla nas nieosiągalne. To są cytaty z 8 rozdziału listu do Rzymian. Z dłuższego fragmentu, który Paweł poświęca właśnie kwestii posłuszeństwa zakonowi i dlaczego kiedyś to było niemożliwe, a dlaczego teraz my, chociaż nie zwracamy uwagi na cały zakon, możemy spełnić wszystko, co ten zakon od ludzi wymagał. I mówi, że to, czego zakon nie mógł dokonać z powodu słabości naszego ciała, z powodu skażenia tego świata, z powodu naszych błędów w myśleniu, teraz dzięki Bogu, dzięki temu, co On uczynił, to staje się możliwe. I mówi, że to Duch Święty, którego mamy. W jednym z wersetów mówi wręcz, że każdy chrześcijanin ma Ducha Świętego. Że jeżeli ktoś nie ma w sobie Ducha Bożego, to znaczy, że nie należy do Jezusa Chrystusa. Więc Duch Święty zostaje dany każdemu, kto uwierzy, po to, żeby właśnie pomagać nam w realizowaniu tego, co jest sprawiedliwym wymaganiem Bożym według każdego człowieka. I to Duch Święty, kiedy my nie wiemy, jak się modlić, wspiera nas w naszej modlitwie. Kiedy my nie wiemy, jak postępować, daje nam siłę, żebyśmy postąpili właściwie. Kiedy my gubimy się w tym całym świecie, to On zaprowadza porządek w naszym myśleniu. Kiedy my nie wiemy, co nas czeka, On daje nam pokój i gasi lęk po to, żebyśmy nie zrobili czegoś głupiego. To Duch Święty jest dla nas mocą, aby dążyć do tego, do czego dążyć powinniśmy. To jest nasz cel. To jest to, do czego powinniśmy dążyć. Więc szczerze mówiąc, cała ta seria kazań mówi nam o tym, że naszym przeznaczeniem, naszym zadaniem jest dążyć do tego, żeby w swoim postępowaniu być czystymi, nienagannymi, wolnymi od grzechu. Na swoich ławkach znajdziecie takie przypominajki. Przypominajki, które oparte są na dwóch ilustracjach, które przeplatają się przez wszystkie te trzy kazania. Jedna z nich mówi o tym, że świętość jest wektorem, a druga, że świętość jest maratonem. To, co jest na tym słupie, będziecie musieli sobie sami dopisać, więc jeżeli ktoś nie będzie pamiętał, to przepiszcie sobie od razu, zanim wyjdziecie z tego nabożeństwa. I włóżcie sobie to do Biblii, żeby od czasu do czasu przypominać sobie, aby sprawa świętości była postawiona na nogach, a nie na głowie w naszym życiu. Mówiliśmy o tym, że świętość jest wektorem. Jak pamiętacie, 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że każdy wektor ma kierunek, zwrot, długość i punkt zaczepienia, ale skupiliśmy się tylko na kierunku. Czyli na tym, że to jest ta linia, na której ten wektor jest położony, która jakby wytycza właśnie to kryterium, według którego wszystko jest oceniane. I mówiliśmy, że w naszym wypadku tym kryterium powinien być Bóg. Jeżeli nasze życie jest nakierowane na Boga, to jest początkiem naszej drogi. To jest tą decyzją, którą musimy podjąć. Tydzień temu mówiliśmy o punkcie zaczepienia. O tym, tak jak każdy wektor ma gdzieś swój początek, do którego się wszystko zaczyna i którego się jakby wszystko zaczepia, tak samo naszym początkiem, początkiem naszej świętości jest to, że my jesteśmy zaczepieni w tym innym świecie. W tym świecie, który ma dopiero nadejść. A dzisiaj pomówmy krótko o zwrocie i o długości. Dwie ostatnie cechy wektora, które chcemy omówić. Wiecie, zwrot to jest to, co my najczęściej byśmy uznali za kierunek. Zwrot to jest ta strzałka na wektorze, która pokazuje, w którą stronę na kierunku wektor jest zwrócony. Nie? Czyli tak jak kierunek jest linią, która biegnie z jednej nieskończoności w drugą nieskończoność, na przykład kierunek wschód-zachód, to zwrot będzie na przykład na wschód albo na zachód. Kiedy możemy powiedzieć, że kierunkiem jest linia między drzwiami a kazalnicą, to zwrotem będzie albo w stronę drzwi, albo w stronę kazalnicy. I w przypadku tego, co wektor mówi nam o świętości, to, że nasz zwrot zawsze powinien być nakierowany na Boga. We wszystkim, co robię, we wszystkim, do czego zmierzam, moim pragnieniem, moim dążeniem powinno być stawanie się coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa, coraz bardziej zbliżanie się do Boga, spełnianie tego, co On oczekuje ode mnie, coraz bardziej upodabnianie się do tego świata, który ma nadejść. Jestem zwrócony ku Bogu i ku Bogu zmierzam. To jest ta wytyczna, według której żyję. To jest ten... Kierunek już jest zajęty. To jest ta strona, w którą zmierzam. I wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest jakby oceniane właśnie według tego, czy to przybliża mnie do Boga. Wiecie, jeżeli chodzi o długość, to akurat jest jeszcze ciekawsza sprawa. Wspomniałem wam, że mam przyjaciela, który jest pastorem, jednocześnie nauczycielem matematyki. I kiedy rozmawiałem z nim o tym cyklu kazań wcześniej, zadał mi pytanie, no dobrze, a co zrobisz z wektorem zerowym? Ja chodziłem do klasy licealnej matematyczno-fizycznej, więc pamiętam, że wektor zerowy jest i teraz sobie próbuję rozpaczliwie przypomnieć, co więcej o tym wektorze zerowym mogę powiedzieć, bo pamiętałem tylko tyle, że wektor zerowy to jest taki, który ma zerową długość. Ta długość zostaje sprowadzona właściwie do jednego punktu. No i tak już chciałem powiedzieć, no co zrobię, pominę. Nie? Każda ilustracja ma swoje ograniczenie. Jak wejdę w całą naukę o wektorach, to się nigdy z tego nie wyplączemy. On mówi, no ale wiesz, że wektor zerowy ma nieskończenie wiele kierunków. I gdyby mogła mi moja szczęka opaść, to chyba by coś takiego się wtedy stało, bo myślałem sobie, wow, a to dopiero głębokie. I rzeczywiście tak jest. Wektor zerowy, czyli taki, który zostanie sprowadzony do jednego punktu, traci strzałkę. A kiedy traci tą strzałkę, kiedy traci długość, traci kierunek. Wiecie, nawet jeżeli jest bardzo, bardzo krótki, to wystarczy, żeby powiedzieć, na jakiejś linii jest położony. ale kiedy zostanie sprowadzony do jednego punktu, to właściwie przez jeden punkt przebiega nieskończona ilość różnych prostych, nieskończona ilość kierunków. Pomyślałem sobie, że to jest niesamowita wskazówka. Bo to znaczy, że żeby żyć świętości przed Bogiem, nie mogę być zadowolony z tego, jaki jestem. Jeżeli ja jestem zadowolony z miejsca, w którym obecnie jestem, to właściwie ciężko powiedzieć, do czego ja zmierzam. Do niczego nie zmierzam. Mogę pójść w każdą stronę. Każda prawda na temat mojego życia będzie taka sama. Bo ludzie mogli powiedzieć, że ja próbuję się dorobić pieniędzy, ja próbuję zdobyć władzę, próbuję zdobyć popularność, próbuję podobać się Bogu, próbuję zdobyć sobie uznanie w oczach innych ludzi. Jeżeli ja nie próbuję niczego zmienić w swoim życiu, to właściwie każde próbuje na mój temat będzie prawdą. Więc jeżeli chcemy być świętymi przed Bogiem, to znaczy, że my musimy zbliżać się do Boga. Że istotą świętości jest to nawet, żeby tę odrobinę codziennie, ale się zmienić. Bo dopiero wtedy widać, według jakiego kierunku przebiega twoje życie. Bo dopiero wtedy możemy powiedzieć, czy my naprawdę zbliżamy się do Boga, czy nie. Jeżeli ja stoję w miejscu, to właściwie nic o mnie nie można powiedzieć. Ale jeżeli ja dbam o to, żeby upodabniać się do Boga, żeby realizować w swoim życiu to królestwo, które ma nadejść, to wtedy pokazuję, że ja jestem na tym kierunku świętości. I kiedy byśmy mówili praktyce świętości, to powiedziałbym wam, że świętość jest wtedy, kiedy stając jutro powiesz sobie, że jestem o tą stopę, o dwie stopy dalej, co najmniej. Kiedy przyjdziesz tutaj za tydzień, że będziesz mógł powiedzieć, że jestem o krok albo o dwa kroki dalej, że coś się zmieniło w moim życiu. I czasami te zmiany będą duże, czasami te wektory będą długie, czasami będą krótkie, ale ważne jest, żeby każdego dnia, żeby w każdej chwili, żeby w każdym tygodniu coś się zmieniało. Żebyśmy byli skoncentrowani na tym, żeby podążać za Bogiem. Bo jeżeli przestaniesz się zmieniać, jeżeli przestaniesz dążyć do tego, co jest naszym celem, to właściwie tracisz też cały kierunek w swoim życiu. Świętość, czy dążenie do świętości, jest rzeczą dla wytrwałych. Jest rzeczą dla tych, którzy są gotowi codziennie podejmować wysiłek, aby coś w swoim życiu zmieniać. Chciałbym teraz przeczytać fragment z Listu do Hebrajczyków, nieco dłuższy, z 12 rozdziału, od 1 do 15 wersetu. Fragment, który właśnie mówi o wytrwałości w biegu, o wytrwałości w dążeniu i mówi, że nie jesteśmy w tym sami. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla i biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swojego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. To są słowa, które kieruje do nas apostoł Paweł. Jest tam mowa o tym, że Bóg jest przeciwny grzechowi, że Bóg potrafi wyjść naprzeciw grzechowi w życiu szczególnie swojego ludu, nawet w bardzo, bardzo mocny sposób. Apostoł Paweł pisze o karaniu, o karceniu, co pokazuje, że Bóg patrzy na nas z pasją. On naprawdę chce, abyśmy byli od grzechu wolni. Ale to, co najbardziej mnie ujmuje w tym fragmencie, to jest właśnie ten obraz wytrwałości. To jest obraz, z którego jest zaczęty ten rozdział, że nie jesteśmy w tym sami. Że wokół nas, jak mówię, jest wielki obok świadków, czyli ludzi, którzy stoją, patrzą i którzy wiwatują, którzy zachęcają na naszą cześć po to, żebyśmy szli do przodu. Że mamy przed sobą Jezusa Chrystusa, który jest tym sprawcą i dokończycielem naszej wiary, który kieruje nas po to, który zachęca nas do, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego, żebyśmy ku Niemu szli. I mówi realistycznie, że ta droga nie jest łatwa. Że często popadamy w zniechęcenie, kiedy próbujemy realizować cel, który stawia przed nami Bóg. Aby być do Niego podobnymi nawet w tym, że będziemy bez grzechu. I łatwo jest popaść w zniechęcenie. Wiecie, kiedy kiedyś czytałem ten werset, myśląc, że on odnosi się do modlitwy. Ten werset, który mówi o wyprostowaniu omdlałych kolan i o podniesieniu opuszczonych rąk. Ale to nie jest werset o tym, że kiedy już nie jesteś w stanie się modlić i aż siadasz, nie możesz stać prosto, czy klęczeć prosto, to wtedy musisz się zebrać, bo tylko modlitwa na kolanach jest ważna przed Bogiem. Ale to jest obraz, który odnosi się do biegu. To jest obraz człowieka, który biegnie już tak dużo, że właściwie już nie ma siły. Gdzie jego kolana zaczynają drżeć i każdy krok staje się już właściwie nie do zniesienia. Gdzie ręce, które kiedyś były u boku, to właściwie teraz są zwieszone i on nie wie, czy może gdzieś jeszcze dobiec. I wtedy Paweł mówi, jeśli jesteś takim człowiekiem, jeśli już straciłeś nadzieję, jeżeli ci się już nie chce dążyć do świętości, do której jesteś powołany, to zrób coś z tym. Wyprostuj kolana, które są omdlałe. Podnieś ręce, które są opuszczone i biegnij dalej. Biegnij wytrwale. Bo nagroda, która na nas czeka, jest warta tego, aby to robić. I ten obraz biegu, w którym uczestniczymy, w którym zdecydowaliśmy się wziąć udział. Mówiliśmy o tym, że w tym maratonie świętości trzeba najpierw zdecydować się wystartować. Okay? Że możemy się podzielić na tych, którzy będą obserwować i na tych, którzy podejmą wysiłek, żeby biec. I zachęcam wszystkich gorąco do tego, żeby biec, żeby podjąć decyzję pójścia za Bogiem, żeby to Jego uczynić tym najważniejszym kryterium swojego życia, żeby oddzielić się dla Niego, żeby poświęcić się Jemu, żeby to On był tą największą wartością naszego życia. I to jest nasz start. I kiedy wyruszymy już na trasę tego maratonu, to możemy liczyć na to, że nie będziemy biec sami. Że wokół nas będą inni ludzie, którzy będą nam pomagać. Że sam Duch Święty będzie wspierał nas wtedy, kiedy słabniemy. Że On będzie pokazywał nam drogę. I od czasu do czasu będzie dbał o to, żebyśmy znaleźli takie miejsca, które będą dla nas odświeżeniem. W których będziemy mogli odpocząć, w których będziemy mogli nabrać sił, nabrać zachęty po to, żeby biec dalej, żeby iść do przodu. I wiecie, co się stanie? W końcu któregoś dnia, na którymś zakręcie, usłyszymy w oddali jakiś szum. Nie będziemy jeszcze do końca wiedzieli, co to jest. Ale kiedy skręcimy po raz kolejny, powłócząc swoimi kolanami, próbując ciągnąć za sobą swoje obwisłe ręce, zobaczymy, że gdzieś tam w oddali widać już stadion. I że ten szum, ten hałas dochodzi ze stadionu. I kiedy będziemy zbliżać się do niego, on będzie rósł z każdą siłą, aż w końcu, kiedy przebiegniemy przez ten tunel i wpadniemy tam do środka, zobaczymy, że on jest pełen ludzi, którzy wspierają nas, jak tylko potrafią. Którzy zachęcają, zrobiąc taki hałas, że trudno to sobie wyobrazić. I wiecie, będzie tam Mojżesz, który będzie tłukł swoją laską po balustradzie, aż woda będzie tryskała. Jozue będzie miał z sobą kilku żołnierzy spod Jerycha razem z trąbami i oni wiedzą, co z nimi robić. Będzie tam Gedeon, który będzie tłukł o siebie dzbany. Będzie Samson, który wynalazł gdzieś jakiś bęben i bije w niego, ile ma sił. Dawid będzie z procy puszczał petardy w powietrze. Synowie Koracha, wszyscy, będą stali z boku i śpiewali jakąś pieśń. Trzech młodzieńców będzie kręciło pochodniami z żywym ogniem nad głową. A Daniel będzie krzyczał tak, jakby chciał zagłuszyć lwy. Obok niego Jan Chrzciciel będzie wołał tak, że będzie go słychać na pustyni. Nieco dalej Piotr będzie machał nad głową siecią. Jakub i Jan myśleli o tym, żeby sprowadzić jakąś burzę z piorunami, ale na szczęście ograniczają się do tego tylko, żeby polewać nas wodą. Tomasz patrzy z niedowierzaniem i kręci głową, mówiąc niesamowite, niesamowite. Sylas szturcha Pawła i mówi, że trzeba coś zaśpiewać, a Paweł z Tymoteuszem drapali się gdzieś na górę i rozwieszają wielki transparent, na którym jest napisane: biegu dokonałeś, dojechałeś do mety. I kiedy wpadamy na tę ostatnią prostą, podbiega do nas Eliasz i okrywa nas swoim płaszczem i pokazuje, że tuż za metą czeka na nas Jezus z szeroko otwartymi ramionami. To jest to, co nas czeka. Chociaż teraz biegniemy gdzieś przez jakieś bedroża, chociaż teraz wydaje nam się, że właściwie nie wiadomo, czy gdzieś na tej drodze cokolwiek jeszcze może nas spotkać. Naszym celem jest dobiec do końca. Naszym celem jest stanąć przed Jezusem, kiedy On przyjdzie, świętymi, nienagannymi. I jeżeli najpierw uczynimy Boga tym swoim nadrzędnym kryterium, jeżeli będziemy czerpali moc z Niego, to jest możliwe. W fragmencie, który mówi o wytrwałości, jest werset, który mi bardzo się podobał od czasu, kiedy byłem nastolatkiem. My, chrześcijanie, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, bo tak zrobili inni, którzy czasami szli za Bogiem, ale z tych, którzy zachowują wiarę, którzy wierzą i zachowują duszę. Może przenosząc to na naszą ilustrację powiedzieć, my nie jesteśmy z tych, którzy uciekają ze startu. My nie jesteśmy z tych, którzy rezygnują po drodze, ale my jesteśmy z tych, którzy biegną do końca i zdobywają nagrodę. My jesteśmy z tych, którzy dokonują biegu i którzy staną przed Bogiem takimi, jakimi On chce nas mieć przed sobą. Czystymi i nienagannymi. Kiedy Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, On naprawdę miał to na myśli. My trochę sobie tą świętość skomplikowaliśmy, ale ona wcale nie jest taka skomplikowana. Zacznijmy od tego, żeby Bóg był najważniejszym kryterium naszego życia. I czerpmy siłę z Ducha Świętego, którego ma każdy z nas. Każdy z nas, który uwierzył w Jezusa. Każdy z nas, który oddał Jemu swoje życie. A bezgrzeszność sama się o siebie zatroszczy. Bezgrzeszność w gruncie rzeczy jest najłatwiejszą częścią tego wszystkiego. Produktem ubocznym tego, w czym żyjemy. Kiedyś doświadczymy tej chwili. Kiedy zobaczymy Jego takim, jakim On jest, i co najważniejsze, zobaczymy, jak bardzo staliśmy się do Niego podobni. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili, żeby to było naszą modlitwą do Boga. Żebyśmy powiedzieli Mu, Panie, ja chcę biec. Ja chcę być taki jak Ty. Ja chcę być święty, nienaganny, czysty. Chcę być bezgrzeszny i chcę to robić w Twojej mocy. Pomódlcie się ze mną. Panie mój Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być tutaj na tym miejscu i że możemy wyznawać Ciebie naszym Panem, naszym Królem, naszym Władcą. I Panie, chcemy, żebyś to Ty był we wszystkim najważniejszy w naszym życiu. Żebyśmy wszystko, co dzieje się w naszym życiu, oceniali według tego, czy to przybliża nas do Ciebie, czy nie. I Panie, prosimy Cię, abyś dał nam moc Twojego Ducha Świętego, którego dałeś każdemu z nas, abyś dał ją obficie po to, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, żebyśmy czerpali moc z Ciebie, aby to robić jak najlepiej. Dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do świętości i że wytyczasz nam drogę do tego. Dziękujemy Ci za to, że staniemy kiedyś przed Tobą, Panie, i wykonaj swoją wolę wobec nas, abyśmy stali przed Tobą kiedyś czystymi i świętymi, takimi, jakimi chciałeś mieć nas od początku. Amen.